Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Ten dzisiejszy głos z Krakowa jest po ważnym wydarzeniu. Ważne wydarzenie odbyło się na koniec ubiegłego tygodnia, 13 grudnia. Ta data jest znana, historyczna data, wspominana, a od paru lat już. Od paru lat odbywa się w Warszawie szczególny marsz. Marsz tych, którzy walczą, którzy wskazują potrzebę demokracji i potrzebę wolności mediów. Te dwa elementy są bardzo ważne także współcześnie w każdym roku, a szczególnie w tym roku. I dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy ci, którzy byli tam na tym marszu, w nim uczestniczyć, a ci, którzy nie byli, mogli to dzięki przekazowi, także w Radio Maryja, w telewizji Trwam, też uczestniczyć i wszystko po kolei, jak się odbywało, poznać i zobaczyć, jak to przejście tej wielotysięcznej grupy ludzi, którym nie jest obca walka o demokrację i walka o media, o wolne media. Dziś, kiedy już ten nastrój spotkania radosnego tych ludzi minął, kiedy się nie ziściły te przewidywania przeciwników tego marszu, którzy odstraszali ludzi od uczestniczenia w nim, nie ziściły się bowiem w spokoju. Rzeczowo ten marsz się odbywał. Możemy dzisiaj do tego tematu wrócić już bardziej w rozmowie o problemach, których ten marsz także dotyczył. I do tej rozmowy zaprosiłem pana doktora Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam przy mikrofonie Radia Maryja.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, ja jeszcze może tak spoglądając ogólnie na ten marsz, na jego potrzebę, na tę potrzebę odczuwaną każdego roku, ale w tym roku bieżącym w szczególności, muszę tu też podkreślić, że wśród spraw, które nieśli maszerujący tej części pierwszej dotyczącej demokracji, jest także odniesienie do niedawnych wyborów samorządowych. Ale ja bym to odnosił także i do tych wcześniejszych wyborów samorządowych, o których też przez pewien czas się o nas mówiło. I potem się zapomniało. Potem były następne i tak się przyzwyczajano do tego, że jakoś dziwnie w Polsce u Polaków jest tak dużo głosów nieważnych. Czyli przychodzę uczestniczyć w wyborach i oddaję głos nieważny. Kiedyś w 2010 roku było to 1 700 000 ludzi. Cztery lata jeszcze wcześniej, w 2006, też podobna liczba, 1 700 000 ludzi, tam z groszami tysięcznymi. A teraz aż dwa razy tyle? Jak to jest możliwe, żeby szli ludzie myślący do wyborów i oddawali głos nieważny i nie wiedzieli, jak głosować, kiedy za każdym razem tak samo należy głosować?
Proszę Państwa, to jest, powiedzieć, że to jest zagadka, ja powiem, że to jest absolutnie za mało. Tu jest niejako dowód na to, że wybory w jakiejś części, nie precyzuję jakiej, zostały zafałszowane. To, co pan profesor podkreślił, jest bardzo ważne. Poszli do wyboru ci najbardziej świadomi, najbardziej odpowiedzialni obywatele naszej ojczyzny. Prawda, nikogo nie krytykując, wiemy, tym, którzy nie zależy na Polsce, nie zależy na demokracji, no to nie pofatygowali się do wyborów. I to jest logiczne, że jeżeli ja już decyduję się na podjęcie pewnego wysiłku, no bo trzeba wyjść z domu, zastanowić się, na kogo mam głosować. I teraz co? I taki procent ludzi nie wie, po co wychodzi z domu, nie wie, po co idzie głosować, i mamy 100% wzrost w ciągu 4 lat nieważnych głosów. czasów. Proszę Państwa, ja tu podam taką moją myśl, to studentom dawno na Politechnice przekazywałem. Mianowicie, jest wiele dróg poznania prawdy. Jest wiele dróg poznania prawdy. Mogę tą prawdę poznać niejako naocznie, bo widzę. Mogę ją poznać, tą prawdę, z ust wiarygodnego, mądrego przyjaciela, ale mogę także dojść do prawdy drogą logicznego myślenia. Mogę dojść do bardzo ważnej prawdy drogą logicznego myślenia. O tym się prawie dzisiaj w Polsce nie mówi. I teraz mamy właśnie tą drogę logicznego myślenia. To jest absolutnie niemożliwe, żeby w ciągu 4 lat, 100% więcej Polaków w wyborach, straciło w części, ja wiem, rozum, umiejętności podstawowe. No tu jest właśnie ukazanie tej logiki, że to nie jest możliwe, żeby w ciągu 4 lat tak wielkie zamieszanie w głowach tych światłych, odpowiedzialnych, myślących właśnie propaństwowo, prodemokracji w wyborach, taki chaos w głowie nastąpił. No i teraz stara znowu prawda, wiadomo, no jeżeli coś ktoś robi, no to w jakim celu robi? No myślę, że tu już tyle powiedziano i nawet nie tylko u nas w Radiu Maryja czy Telewizji Trwam, że ktoś miał interes takim czy innym, no zniekształcaniu, powiem bardzo dyplomatycznie, wyników tych wyborów, ale my musimy o tym mówić, musimy się domagać korekty, bardzo ważne, zmiany prawa kodeksu wyborczego, żeby na przyszłość to, co się stało, jest złe. Słusznie niektórzy politycy walczą o jakąś formę powtórzenia tych wyborów, prawda? Ale my musimy przede wszystkim myśleć, żeby na przyszłość takie sytuacje nie miały miejsca. I tu jest nasze wielkie zadanie na dziś. Nie za pół roku nawet wybory prezydenckie, parlamentarne, za 4 lata następne. Nie, my musimy pewne akty prawne, które mają ogromny wpływ na nasze życie społeczne, polityczne, już dzisiaj próbować korygować, naciskać na rządzące grupy, żeby te konieczne, zabezpieczające prawdziwość wyborów, zmiany w prawie były wprowadzone i to na czas.
No właśnie, panie doktorze, było już dzięki staraniom eurodeputowanych PiS-u, było już tak zwane wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. I zadziwienie tych, którzy uczestniczyli w wysłuchaniu z innych krajów Europy, szczególnie Europy Zachodniej, budził fakt, ta informacja o tak dużej liczbie głosów nieważnych, którą pan przed chwilą tutaj rozwinął szczegółowo. To jest jedno. A drugie, co już też mamy za sobą, było zgłoszenie o zmianę ordynacji wyborczej, tego prawa, tego kodeksu wyborczego, tak, ażeby można było to wszystko prześwietlić, aby to było lepiej widoczne i wtedy obywatele będą wiedzieć, że rzeczywiście głos każdego z nas się liczy, ale już w pierwszym czytaniu. Zostało to przez beneficjentów tych, ale także i wcześniejszych wyborów, usunięte, oddalone, a więc widać jeszcze dobitniej, kto nie chciałby, aby to było lepiej naświetlone, widoczne, bardziej przejrzyste. To jest ta jedna sprawa. A drugą, którą tutaj zawsze przy okazji każdych wyborów sięgam pamięcią do roku 1989. To wtedy w czerwcu były te wybory, o których pamiętamy, mówimy, że wtedy 4 czerwca to były te, no nie w pełni demokratyczne, ale jednak umożliwiały nam wypowiedzenie się. Ja byłem w komisji obwodowej. W związku z tym mogłem to wszystko bezpośrednio obserwować, a znałem również, znany byłem już wtedy, tak się to złożyło, i wówczas w naszej komisji obwodowej, ale także w każdej innej, był wiceprzewodniczący, członek komisji obwodowej, członkiem Solidarności, wskazanym przez Solidarność i jeszcze był mąż zaufania. W naszej było nas trójka. Nie opuściliśmy tak do lokalu wyborczego, aby zostało mniej niż dwoje. I kiedy już była godzina trzecia i kiedy oni zauważyli, ci pozostali z poprzedniego nadania, obecni uczestniczyli w tej komisji, jeśli zauważyli, że nie da się już nic zrobić z tych metod, które poprzednio stosowali, wołali, prosili, ale panie profesorze, tam jest śniadanie, tam jest obiad przygotowany, już grzeje się, a ja mówię, ja mam swoją kanapkę i wystarczy, jak zjem ją tutaj w tej sali. Nie było możliwości, żeby mniej było nas niż dwie osoby. I wtedy zaczęli opowiadać o tym, jak to było wcześniej, jakie to dyspozycje dostawali, ile głosów miało być oddanych bez skreśleń i jaki procent głosów, 99,3, 99,4, a temu to możecie dać 95% oddanych głosów za nim, żeby w ten sposób jakiś tam psztyczek dać temu kandydującemu. To było poprzednio. Tu już wiedzieli, że taka rzecz nie przejdzie, ale co było najważniejsze, że jeden egzemplarz tego protokołu, który spisywaliśmy po podliczeniu głosów, wiceprzewodniczący zawoził do od razu, i to było wprawnie określone, do miejsca, gdzie zbierano głosy przekazane przez zestawienia tych protokołów przez członków Solidarności. Ten główny odwoził przewodniczący do rejonu. A więc ten sam, nie trzeba było robić zdjęć na tablicy, po prostu to było drugie liczenie w innym miejscu. I widać było, jak te wyniki, jak na dłoni wszystko się układało. Tylko potem, na następny dzień, ci, którzy byli tak przejęli rolę tak zwanych liderów ówczesnych zmian ze strony Solidarności, poddali się. Powiedzieli, że ta lista krajowa musi być uzupełniona dodatkowymi wyborami, które za następnym tygodniu, dwóch tygodniach będą się odbywały, bo listę krajową odrzucono, a dwóch tylko z tej listy przeszło i tylko dlatego, że większość odrzucała przez skreślenie dużym X-em od góry do dołu i ten X nie dotykał nazwiska i imienia tych dwójka. Wobec tego ten głos trzeba było im zaliczyć, chociaż widać było, że lista cała jest skreślona. I tak to się zaczęło. Niby przemiany, ale róbmy wszystko, żeby nie było tak, jak trzeba. I myślę, że wracać można tą myślą do tamtego spotkania i pouczyć się na teraz, to co Pan mówi, żeby patrzeć na przyszłość. Co w przyszłości? Ano w przyszłości trzeba mieć również dokładnie ten jeden egzemplarz protokołu. Protokolarnie przekazany, a tej drugiej stronie, czyli tym, którzy chcą zwierciadlanego odbicia tego podliczenia, żeby gdzieś na przekazach elektronicznych coś nie zostało wprowadzone. Ale na miejscu muszą być przedstawiciele. Tak tych trzech wystarczy w każdej obwodowej komisji, aby nie dopuścić do fałszowania, a liczą głosy wszyscy. Do tego trzeba się przygotować i nie na miesiąc, na dwa tygodnie przed wyborami, ale już teraz. Teraz powinno się to organizować, powinno na spotkaniach z wyborcami, posłowie muszą zobaczyć, którzy są aktywni z tych spotkaniach uczestniczący, tych wybrać, żeby oni podszkolili się, poznali metody fałszowania, żeby nie mogli dopuścić do tej realizacji. I to jest dobre przygotowanie do następnych wyborów, a nie czekanie i mówienie, tam coś zrobili źle, no ale poczekamy, co zrobią jeszcze źle w następnych wyborach.
Proszę Państwa, absolutnie zgadzam się tutaj z tymi propozycjami Pana Profesora, ale chcę zaapelować do wszystkich. Oczywiście wiem, że mówię do szczególnej grupy naszego społeczeństwa, słuchaczy Radia Maryja, zasady bardzo aktywnych, wiedzących jak głosować, ale chciałbym prosić, żebyśmy nie tylko my posiadali tą wiedzę, ale żebyśmy się przy różnych okazjach dzielili tymi spostrzeżeniami, tymi obawami, tymi propozycjami na przyszłość w naszych środowiskach. Ja nie zapomnę do końca życia chyba homilii świętej pamięci księdza prymasa Glempa w 2000 roku na temat mediów w Łodzi. Uczestniczyłem w tej stacji takiej milenijnej i proszę Państwa, ksiądz prymas, mówiąc do tłumów zebranych przed katedrą w Łodzi, powiedział tak, no mamy niewiele mediów, wręcz mało mamy mediów, ale chciałbym zwrócić Wam wszystkim uwagę, ja tu streszczam to, że każdy z nas może być wspaniałym medium. W jakim rozumieniu? Masz pewną wiedzę, masz pewne wartości, masz pewne przemyślane myśli, prawda, spostrzeżenia. Dziel się z nimi. Niekoniecznie na ambonie jak ksiądz, niekoniecznie w radiu takim czy innym, Maryja czy diecezjalnym, ale na imieninach u cioci, na świętach, rozmowie z synem czy z córką czy z zięciem. Proszę Państwa, ksiądz prymas bardzo słusznie zauważył, że ten przekaz realizowany w gronie właśnie niewielkim, rodzinnym, on ma ogromną siłę. On, gdybyśmy go chcieli, no ksiądz prymas nie użył słowa masowo, ale powszechnie jakoś mocno stosować, to mamy w tych kręgach rodzinnych ogromną siłę przekazu prawdy, dobra i mądrych myśli. Proszę Państwa, ja no, wśród znajomych bardzo często mówię, kochany, oglądasz telewizję Trwam? Znakomicie, ja też, prawda? Mało czasu mam, ale sporo oglądam i Panu Bogu dziękuję, że mamy telewizję Trwam. Kochany, ale to nie wystarczy, że ty oglądasz. Oglądałeś coś dobrego, ciekawego, to powiedz jutro szwagrowi, albo powiedz nawet dorastającej wnuczce, wiesz co, jest taki program dobry, młodzieżowy, warto go zobaczyć. Nie daj się zmanipulować wrogą Kościoła i Polski, że to Radio Maryja czy Telewizja Trwam dla dziadków, emerytów i tak dalej. Nie, zobacz sam, zweryfikuj te opinie. Proszę Państwa, gdyby taki łańcuszek ludzi dobrej woli, aktywnych utworzyć, byśmy mieli 10 razy tyle słuchaczy Radia Maryja, 5 razy tyle Telewizji Trwam. Proszę Państwa, ja mówię, dziękuję świętej pamięci księdzu prymasowi, bo no wielokrotnie w tych małych gronach to stosowałem. Ja mam, wiadomo, jeden temat obrony życia, ale trochę jeszcze innych pomniejszych tematów mam. Widzę, jak właśnie na imieninach słuchają mnie, bo oni na przykład powiem o sobie, oni są przygotowani, że ja będę mówił o obronie życia, prawda? No i dobrze. A tu nagle ja wyskakuję, jeszcze co oglądałem, super był program o ten polski punkt widzenia, wiemy, 21.40, no znakomite programy. Ja mówię, wiesz co, no ja już stary jestem, wydaje mi się, że jestem oczytany, a ile ja się dowiedział za te 20 minut tego programu? Ja tego nie spotkałem, ja mam 70 na karku, ja o tym nie pomyślałem. Ten gość i ten redaktor mnie wprowadzili. A więc spróbujmy te postulaty, któreśmy tutaj, prawda, usłyszeli od pana profesora, z którym się oczywiście identyfikuję, szerzyć, gdzie możemy. Ktoś wydaje gazetkę parafialną, a niechże wsadzi refleksję taką, prawda, nie narzekania, że tam sfałszowali tyle, tyle. To trzeba powiedzieć, to myślę, że już wszyscy wiedzą. Ale na przyszłość nie dajmy. Ja mówię, dlaczego jeszcze tak boją kamer w komisjach obwodowych? Przepraszam, ja idę przez rynek, podobno kilkadziesiąt kamer, jak idę przez rynek w Krakowie Głównym i obserwuję. Dobrze jest, tak? A dlaczego nie może być dwóch kamer czy trzech kamer w lokalu wyborczym i zachować nagrania przez miesiąc? Że teraz będą mówić, fałszowali, wrzucali, a pusta, nie puste, wszystko. I to jest super tanie. To jest super tanie. Dzisiaj kamera, prawda, połączona z komputerem, no to jest, przepraszam, no dziecinna zabawka. Dzieciaki mają w podstawówce.
No właśnie, w ten sposób, panie doktorze, przeszliśmy do, dzięki pana wypowiedzi, do tego drugiego tematu, wolności mediów, o które właśnie w czasie tego marszu również wyrażano potrzebę. Przecież ile razy, przypomnijmy sobie, musieliśmy maszerować, ile protestów pisać, ażeby Telewizja Trwam znalazła się na pierwszym multipleksie, czyli była dostępna od tak normalnie w każdym domu. Ileż to trzeba było wysiłku, żeby to zrealizować. A można powiedzieć, przecież to się tej telewizji należało. Pan doktor w różnych sytuacjach przypomina świętego Maksymiliana Kolbego. Może warto o nim też tutaj powiedzieć i zastanówmy się, te słowa Maksymiliana, jak one dobrze realizowane są przez ojców redemptorystów, przez tych, którzy prowadzą Radio Maria, Telewizję Trwam, ale nie tylko o tych mediach, nasz dziennik, ale nie tylko o tych mediach myślą także i o innych.
Proszę Państwa, ja powiem, faktycznie zaraz zacytuję święte słowa świętego Maksymiliana. Ja cytuję z pamięci, ale wiernie. Ponad 70 lat temu spisane, wypowiedziane przez świętego Maksymiliana. Proszę posłuchać. Na próżno budujecie kościoły. Na próżno nawet zakładacie szkoły katolickie. Ten cały trud próżny będzie, jeżeli zaniedbamy prasę katolicką. To było powiedziane przed wojną, dzisiaj powiemy media katolickie. Kochani, nieraz nad tym myślałem. Jeszcze 30 lat temu i teraz nawet, prawda, w czasie tej mojej choroby, jakie to były genialne słowa tego wielkiego świętego. Proszę Państwa, my żyjemy w wielkim oceanie kłamstwa. Ja może teraz troszeczkę przesadzę, ale powiem to. Ja powiedziałem nieraz publicznie, może nie w Radiu Maria, ale na różnych spotkaniach, że gdyby nie media z Torunia, właśnie to, co pan profesor powiedział, radio, dzisiaj telewizja, nasz dziennik, mamy tam współpracujący Różaniec, prawda, naszą rodzinę. Państwa, my byśmy już chyba nie istnieli jako naród. Dlaczego? Bo naród, wspólnota, żeby był wspólnotą, musi mieć środek komunikacji. Proszę Państwa, myśmy zostali programowo, była podjęta próba, ale ojcowie to przełamali. Niech im Pan Bóg to wynagrodzi i dalej błogosławi. Przełamali blokadę podstawowych informacji w skali społecznej. Ja powiem to, co już powiedziałem raz, ale mocno powiem. Proszę Państwa, ja 35 lat zajmuję się obroną życia. Teraz dokładnie mijam. Jako inżynier zaczynam sprawę, myślę, że normalnie dla mnie, od definicji aborcji. Po wielu latach spostrzegłem, że po 89 roku, kiedy zniesiono cenzurę, mnie się wydawało, że już wszyscy wiedzą. Nie. Proszę Państwa, pytam studentów uniwersytetów, nie wymienię nazwy, żeby nikomu przykrościć. Oni nie znają definicji aborcji po 20 latach. Jaką radość przeżyłem i tu muszę dać satysfakcję ukochanym ojcom redemptorystom. Proszę Państwa, jestem w Białymstoku i zadaję pytanie gimnazjalistom. Kochani, uważajcie na media, popatrzcie, jakie są próby wielkiej manipulacji, że podobno się dyskutuje o aborcji, a nie podaje się definicji. Czy dyskutujemy, nie wiem o czym. Czy ktoś z Państwa zna definicję, pełną definicję aborcji? Na to taka panienka podnosi rękę, szczuplutka, miłej niezwykle aparycji, taka widać skromna, i recytuje mi pięknie. Przerwanie życia od poczęcia do urodzenia główki dziecka, do tego okresu. Ja mówię, znakomicie, proszę Państwa, Pani jest pierwszą osobą, która Pani podała prawidłową, pełną definicję. Nawet studenci medycyny mi tego nie zrobili. A ja mówię, skąd Pani to wie? A ona taka troszkę speszona z Radia Maria. Wie, vivat Radio Maria, chwała Radio Maria. Teraz, proszę Państwa, popatrzmy i cieszmy się i Panu Bogu i ludziom dziękujmy. Państwa, na jakim poziomie jest słuchać Radia Maria, a na jakim poziomie, przepraszam, telewiz, komercyjnych telewizji, radio, telewizji publicznej, czy, przepraszam, czytelnik tych rzekomo gazet dla elity. Oni nie mają wiedzy tej, którą ma gimnazjalistka, która słucha Radio Maria. To jest wielki skarb, proszę Państwa, brońmy go, propagujmy. My byśmy już, mówię w cudzysłowie oczywiście, nie istnieli jako wspólnota, gdyby nie było tego kanału komunikowania się Polaków, katolików między sobą.
I dlatego właśnie, myślę, że dlatego przede wszystkim, przeczuwając to na samym początku, tyle było już uderzeń w Radio Maria i tyle też było uderzeń i uniemożliwień dotarcia do naszych domów telewizji Trwam bez żadnych innych anten, tylko przez multiplex. Dlatego nie chcieli dopuścić, bo właśnie takie dokształcenie, takie przygotowanie, także na bazie, na podstawie Ewangelii i nowe ewangelizowanie realizowane jest właśnie w tego typu mediach współczesnych, realizujących to na skalę krajową, ale nie tylko, bo Polonia w całym świecie jest i odbiera również Radio Maryja i telewizję Trwam. I dlatego teraz przyjęli już po przekazaniu tego miejsca na multipleksie nową formułę walki. Uderzać finansowo. Oni wiedzą, że w Radio Maryja nie można reklam umieścić, ale informować o tym, co jest katolickie i na jakiej podstawie działa, powinno się mieć możliwość, ale za to oni co chwilę, co jakiś czas obciążają, w tym roku niedawno, mam tutaj kolejną decyzję, numer 14 2014 roku z 5 grudnia, a więc niedawno, przewodniczącego Krajowej Rady, który obciąża znowu następną karą Radio Maryja za, jak to określa, ukrytą reklamę. Ponieważ prawie rok temu, a było to 28 grudnia o godzinie 00, czyli o północy, ojciec dyrektor mówił o tym, że wreszcie telewizja publiczna postanowiła, że zwolni to miejsce, za które telewizja Trwam musi płacić. Musi płacić, bo otrzymała już wcześniej, w październiku, w lipcu decyzję o tym, że będzie na multipleksie i zwalniają, ale żeby tę opłatę, tę podwyższoną opłatę dla telewizji Trwam można było realizować, trzeba, aby były reklamy, bo same wpłaty się nie wystarczą. No i co? I wtedy mówią, że gdy ojciec twierdzi, podkreślili w tej decyzji takie zdania, gdy ojciec dyrektor mówił, pomyślcie o tym, prosimy wszystkich mających firmy, proszę Państwa, w ten sposób wiele dobrego zrobić, można się rozwijać, to jest dopiero początek tej telewizji, pamiętajcie o potrzebie tych firm, żeby te firmy udzielały reklam. Ja to cytuję z decyzji Krajowej Rady. To nie jest moja wypowiedź, żeby znowu za tę wypowiedź nie obciążyli następną karą finansową, bo już raz głos z Krakowa został obciążony za to, że powiedział, iż wydaje w nowej szacie, w nowej procedurze wydawany wychowawca i w jakiej formule może on dotrzeć do nauczycieli. Gdy redaktor naczelny i zastępczyni redaktora mówiła o tym, że można zakupić zamiast prezentu innego także i tego wychowawcę, to oni powiedzieli, że to jest ukryta reklama. I że wobec tego tej formuły też nie można przekazać i następną karą obciążają. Proszę Państwa, to jest perfidne działanie, o którym musimy pamiętać, ale tu spoglądam na zegar, musimy też pamiętać o tym, że to już koniec tego spotkania. Myślę, że te słowa, które realizowane są, a słowa wypowiedziane przez świętego Maksymiliana będą dla nas wszystkich szczególną wskazówką, że naszym zadaniem jest wspierać katolickie środki przekazu. Bez nich będziemy jak bez więzi, bez spoiwa między nami. Wobec tego, żeby to spoiwo było, musimy je wspierać. Musimy je pomagać, wspomagać, kupować. Musimy je czytać. Czytać i rozwijać siebie duchowo.
Proszę Państwa, to jest po prostu warunek konieczny egzystencji nas jako wspólnoty narodowej i katolickiej. W polskim społeczeństwem katolickiej, jego części, toczy się niewypowiedziana wojna psychologiczna. Wojna, w której padają półprawdy, ćwierć prawdy, stosuje się manipulacja i zwykłe kłamstwo. I Bogu dziękujmy. I ojcom redemptorystom na czele z ojcem, dziękujmy, że mamy źródło prawdy. Że mamy źródło prawdy.
Tym optymistycznym akcentem, bo optymistycznie kończymy naszą dzisiejszą audycję, będziemy ją kończyć. Dziękuję, panie doktorze, za to dzisiejsze spotkanie, za tę rozmowę na tematy wynikające także z tego szczególnego marszu, podczas którego mogliśmy wysłuchać wypowiedzi bardzo ważnych, a wśród nich także tę szczególną kapitana Sulatyckiego. I kto nie słyszał, niech sobie otworzy Radio Maryja w stronie internetowej i niech to wysłucha. Dziękuję panu doktorowi. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor Antoni Zięba. No a was, drodzy przyjaciele, jak zwykle za tydzień zapraszam o zwykłej porze. Szczęść Boże!